Panie, błogosław nam ten czas, który jest przed nami. Wierzymy, że chcesz, Panie, przez swojego Świętego Ducha dotykać naszych serc. Pragniesz do nas mówić, ale nie tylko. Ty jesteś Bogiem czynów, więc pragniesz też dokonywać wspaniałych rzeczy, które będą zaspokojeniem tego, co jest w naszych sercach. Panie, prosimy Cię, wyciągnij swoje ręce i błogosław nas. Amen. Moi kochani, wy usiądźcie, wy pozostańcie. Tak? Czy tylko jedne? Tak, świetnie. Witam was serdecznie. Naprawdę cieszę się, że znów mogę widzieć wasze pełne radości, uśmiechnięte twarze. To znaczy, że dobrze wam się powodzi. I wiecie, kiedy tak chodzę ulicami miasta i tak patrzę na ludzi, czy to w Hamburgu, czy to w Legnicy, czy to gdziekolwiek, ludzie są coraz częściej uśmiechnięci i tak sobie myślę, czy tylko ja jedyny mam problemy w swoim życiu? I nieraz nie widzimy tak naprawdę problemów, z którymi idziemy, bo ktoś prawdopodobnie przechodzi, patrzy na moją twarz, mówi, o, ten ma dobrze. Ale gdzieś tam nosimy różne ciężary, brzemiona, z którymi często nie możemy sobie poradzić i wtedy albo przyjmujemy postawę, widocznie taki musi być, taki mój los, no i już niech tak będzie. Albo jednak decydujemy się, aby walczyć o zmianę sytuacji, a tę zmianę gwarantuje nam Boże Słowo. Moi kochani, chciałbym, żebyśmy nietypowo rozpoczęli to zwiastowanie, bo chciałbym, żeby pierwszą częścią mojego kazania była pieśń. To jest taka bardzo stara chrześcijańska pieśń. Ona śpiewana jest w różnych krajach. Nie wiem, czy dzisiaj, dlatego że dziś już w kościołach śpiewamy troszeczkę inne, bardziej nowocześniejsze pieśni, ale ta pieśń była przez wiele lat hymnem w różnych krajach. Była pieśnią w miejscach, gdzie były przebudzenia, gdzie potężne grupy ludzi w krótkim czasie nawracały się do Boga. I ta pieśń w polskim języku zatytułowana jest Tam na wzgórzu. I chciałbym, żebyśmy tą pieśń zaśpiewali. Śpiewaliśmy wiele już fantastycznych pieśni, ale zaśpiewajmy jeszcze tę jedną. Tam na wzgórzu. Pieśń ta mówi, że tam na wzgórzu stał stary, szorstki krzyż. A więc zaśpiewajmy jeszcze raz tę pieśń. Jeżeli nie macie zmęczonych nóg, możecie powstać, ale też jeżeli chcecie to uczynić siedząc, bądźcie zupełnie w tym wolni.
Tam na wzgórzu stał stary szorstki krzyż, strasznych cierpień i hańby znak. Obejmuje krzyż, gdzie błysnął Pan, gdy ratował ginący świat. O, jak kocham ten szorstki krzyż, na nim Pan moc piekielną zmógł. Wszystko składa mu jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg. Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat, cudną duszy mej głosi wieść, że baranek wszedł z wyżyn chwały swej na Golgotę me grzechy nieść. O, ja kocham ten szorstki krzyż, na nim Pan moc piekielną zmógł. Wszystko składa mu jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg. W szorstkim krzyżu tym, który lśni o pośród cierpień zmarł Jezus za mnie i ludzki ród. O, ja kocham ten szorstki krzyż, na nim Pan moc piekielną zmógł. Wszystko składam u Jego stóp, składam u Jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg.
Panie, dziękujemy Tobie za Twoją śmierć na krzyżu Golgoty, bo Twoja śmierć stała się dla nas życiem. Ty umarłeś naszą śmiercią, abyśmy my otrzymali Twoje życie. I to nie jest tylko życie tu i teraz, na czas, kiedy jesteśmy na ziemi, ale to jest życie wieczne, życie nieśmiertelne, życie, które nigdy się nie kończy. Panie, dziękuję Ci za każdy aspekt zamiany, który tam się dokonał. I wierzę, że dzisiejszego popołudnia, Panie, w tym miejscu Ty chcesz objawić, Panie, w naszym osobistym życiu moc tego, co tam się wykonało, tam na krzyżu Golgoty. Błogosław nas w tym. Amen. Amen. Siądźcie, moi drodzy. Dziękuję bardzo, że mogliśmy razem tę pieśń zaśpiewać. Tak jak powiedziałem, moje dzisiejsze kazanie, zwiastowanie słowa zatytułowałem Tam na wzgórzu. I celem tego kazania jest zachęcenie każdego z was, by na koniec przyjść na to wzgórze, wzgórze Golgoty, przyjść pod krzyż. Nie ten, który mamy tutaj z boku, on ma tylko przypominać nam ten krzyż, do którego przyjdziemy. To jest ten, który był postawiony 2000 lat temu i na którym umierał nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Chciałbym, abyśmy przyszli pod krzyż i doświadczyli Jego mocy. Doświadczenie, przeżycie mocy krzyża całkowicie zmienia życie człowieka. Doświadczenie Jego mocy. Doświadczenie to coś więcej niż informacja o tym, co tam się wykonało. My Polacy wiemy, co to jest krzyż. Ostatnio z takim przyjacielem z Australii, on pierwszy raz był w Polsce. Jechaliśmy po naszym kraju, z Legnicy do Łodzi. Przejeżdżaliśmy przez wioski. To, co jego szczególnie ujmowało i poruszało, to to, że choćby była malutka wioska, już z daleka było widać duży kościół z takim wielkim na ogół na szczycie krzyżem. A więc krzyż nie jest dla nas Polaków z czymś obcym. Wiemy o tym, że tam na krzyżu umarł Pan Jezus Chrystus. Wiemy o tym, że umarł za grzechy naszego, za nasze grzechy. Umarł i je poniósł tam. On umarł dla naszego zbawienia. O krzyżu dużo wiemy. Ale pytanie, czy to, że wiem o krzyżu, to znaczy, że doświadczam Jego mocy? Bo wiedzieć o mocy, a doświadczać mocy, to są dwie różne rzeczy. Mówiłem chyba ostatnim razem, kiedy byłem tutaj u was, że wiedzieć o kimś jest czymś zupełnie innym niż znać tego kogoś. Wiele osób zna mnie ze słyszenia. Pamiętam tę ewangelizację, kiedy pewna siostra usiadła koło mnie i tak z niepewnością patrzy i mówi: pastor Tomczyński? Ja mówię: tak. Ale na pewno to pan? Ja mówię: tak. A ona mówi: zupełnie sobie inaczej pana wyobrażałam. Słuchałam pana kazania i zupełnie inaczej wyobrażałam sobie tego człowieka. Ja mówię: a jak pani sobie go wyobrażała? Takiego szczupłego, przystojnego bruneta. Powiedziałem jej: przykro mi. Innym razem pewien młody człowiek również podszedł do mnie i powiedział dokładnie to samo: Marek Tomczyński. Ja mówię: tak. I on mówi: zupełnie inaczej sobie wyobrażałem pana. A wiecie, jak on sobie wyobrażał? Mały, łysy i gruby. No tym razem nie powiedziałem, przykro mi. Ale wiecie, to, że my sobie coś wyobrażamy, to nie znaczy, że to tak jest. Inną rzeczą jest o kimś wiedzieć, a inną rzeczą jest tego kogoś osobiście poznać. Polacy słyszą i wiedzą o Jezusie, ale wierzcie mi, mało Polaków zna osobiście Jezusa Chrystusa. Bo wiedzieć o kimś to zupełnie coś innego niż znać kogoś. I dlatego chciałbym dziś głosić o krzyżu, nie tylko w kontekście informacji, co tam się wydarzyło, ale chciałbym, żeby rezultatem tego było doświadczenie, doświadczenie potężnej Jego mocy. Moi kochani, Pan Jezus nie przyszedł po to na ziemię, żeby tylko pocieszyć człowieka, ale przyszedł po to, żeby zmienić jego życie. Dobra nowina, Ewangelia, polegała na tym, że Pan Jezus dla chorego nie miał tylko słów pocieszenia. No nie martw się, wielu ludzi dzisiaj chorych jest. Pogódź się z tym. Ale on miał słowo rozwiązania. On przynosił choremu uzdrowienie. On nie ma tylko, wiecie, takiej inspiracji i zachęty do człowieka, który pogrążył się, na przykład ci młodzi ludzie pogrążają się w narkotykach, w alkoholu, w pornografii, w hazardzie. No szkoda, biedny chłopak. I tak patrzymy na niego współczuciem i mówimy, o jaki biedny, o jak tobie współczuję. Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby powiedzieć, o jesteś biedny, bardzo ci współczuję, ale mam dla ciebie coś więcej, mam dla ciebie uwolnienie. Nie musisz już więcej tego robić. Chociaż medycyna mówi, to niemożliwe. To są rzeczy, z których w naturalny sposób tak do końca wyjść nie można. Dlatego chciałbym dzisiaj zachęcić nas, abyśmy słysząc to słowo na końcu przyszli i doświadczyli tej cudownej mocy. Tej mocy, która zmieniła życie moje, mojej żony, mojego całego domu. Wczoraj moja żona opowiadała wam o swoim życiu, więc być może jakieś tam momenty również usłyszycie z mojej perspektywy. Ale to, co uczyniło, że jesteśmy dzisiaj tymi ludźmi, jakimi jesteśmy, to nie informacja o Panu Bogu, ale to, że doświadczyliśmy Jego obecności, Jego mocy w naszym życiu. Wiedza o Bogu wcale nie rozwiązuje naszych problemów. Ludzie często mają coraz większą wiedzę o Panu Bogu, a coraz bardziej sobie nie radzą w swoim życiu. Jak wiecie, w polskich już przedszkolach uczy się religii. I w szkole podstawowej, i w gimnazjum, i w średniej szkole. I księża, siostry zakonne, katecheci. I w naszych ewangelicznych punktach katechetycznych, których nauczamy dzieci, zauważcie, że ilość wiedzy, którą ci ludzie posiadają, wcale nie rozwiązuje ich problemów. A więc nasza wiedza wcale nie przekłada się tak do końca na nasze życie. Jestem w zakładzie karnym i pytam się, kto z was wierzy w Pana Boga? Wiecie, mało kto mówi, nie wierzę. A kto o was słyszał, o Panu Jezusie? No, nie zadawaj pytania takiego Polakom. Bo my w naszym kraju... Ja nie przypominam sobie, kiedy pierwszy raz usłyszałem o Panu Jezusie i nie sądzę, żeby ktokolwiek z was przypomniał sobie, kiedy pierwszy raz usłyszał o Panu Jezusie. Bo tak naprawdę my się wychowaliśmy z wiedzą o Panu Jezusie, o tym, że On przyszedł na świat w Betlejem. Przecież my mamy te wszystkie informacje o tych pasterzach, tych trzech mędrcach, złocie, kadzidło, mira, tam stajenka, prawda? Przecież to znamy, śpiewamy dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem. A później, pół roku później śpiewamy tam na krzyżu, On z i w niedzielę świętujemy zmartwychwstanie. Tak, Pan Jezus zmartwychwstał. Alleluja, On żyje. Tak, wiemy o tym, że miał uczniów, apostołów. Nawet znamy ich imiona, przynajmniej dwa. Piotra i Judasza, prawda? Może resztę to tak różnie, ale te dwa. Prawda, wiemy. I co z tego? skoro dalej prowadzimy przegrane życie, skoro dalej nasze małżeństwa się rozpadają, skoro dalej pogrążamy się w grzechu, w niemocy, choroby nas zjadają, uzależnienia porywają, mimo że one dziś podawane są w takim kolorowym opakowaniu. Ten grzech dzisiaj jest taki, wiecie, tak w takim pięknym, kolorowym opakowaniu. Wygląda tak niewinnie, ale tak samo zabija. I teraz przychodzi Jezus Chrystus, aby dać nam zwycięstwo, abyśmy mogli doświadczyć Jego mocy. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, już w pierwszym rozdziale, 23 i 4 wersecie mówi tak. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych. Ja wierzę, że jesteście powołani. Dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. On nie jest tylko postacią historyczną. On nie jest tylko źródłem wiedzy. On jest mocą Bożą i mądrością Bożą. A w wierszu 18 czytamy, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. I mam nadzieję, że tu nikogo takiego nie ma. Lecz dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, czym jest? Mocą Bożą. Zobaczcie, to nie jest, ona nie jest wiedzą naszą. Ona staje się mocą. Moc to jest coś, co dokonuje zmiany. Wiecie, ma się dobre niemieckie samochody. I mówimy, ten mój to ma power. Czyli co ma? Ma moc. Zależy nam na tym, żeby nasze silniki miały moc, bo kiedy one mają moc, wtedy dobrze pracują, wtedy jak to Mitsubishi, takie tutaj jakieś widziałem na podwórku, o, ono na pewno ma moc, bracie Darku, prawda? Czyli to jest coś, co działa, to nie jest coś, o czym tylko wiem, co słyszę, ale to jest coś, co działa. Co takiego stało się na krzyżu, że mowa o nim jest mocą i mądrością Bożą. Chciałbym w tej chwili przeczytać jeden z moich najbardziej ulubionych fragmentów Bożego Słowa. Zapisany on został 700 lat przed tym wydarzeniem. 700 lat przed Chrystusem. 700 lat, zanim Pan Jezus narodził się w stajni. Zanim poszedł na krzyż, to słowo skierował prorok Izajasz, a zapisane jest w 53 rozdziale. Księga proroka Izajasza, 53 rozdział. Pozwólcie, że taki duży fragment przeczytam. Wysłuchajmy uważnie tego, co mówi prorok. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. z więzienia i sądu zabrano go. A któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swe życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Zobaczcie, ani razu nie było wymienione imię Jezus. A wszyscy wiemy, że to właśnie jest fragment, który o nim mówi. Posłuchajcie, ten fragment był napisany 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Jakże precyzyjnie prorok opisuje to, co stanie się na krzyżu. Wiecie, prorok swoją nadzieję również w tym położył, bo mówi, on nasze choroby poniósł, on nasze cierpienia wziął, on nie mówi, on poniesie ich choroby. Tych, którzy dopiero będą żyć za 700 lat. Nie, jego śmierć ma też wpływ na tych, którzy żyli wcześniej. On mówi, nasze choroby, nasze cierpienia, nasze niemoce. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Śmierć Chrystusa na krzyżu. Chciałbym teraz powiedzieć o takich czterech aspektach, na których chciałbym zwrócić uwagę i one będą też podstawą mojej modlitwy na końcu. Śmierć Chrystusa na krzyżu to przede wszystkim zwycięstwo nad śmiercią. Po drugie, rany i sińce Chrystusa, których doświadczył i przed, i na krzyżu, to źródło uzdrowienia z wszelkiej choroby i niemocy. Po trzecie, śmierć Chrystusa na krzyżu to klucz do wolności z wszelkiego rodzaju zniewoleń. I po czwarte, krzyż to miejsce pojednania. Co dziś, szczególnie dziś, szczególnie w naszych domach, w naszych małżeństwach, w naszych relacjach pokoleniowych, rodziców z dziećmi, to pojednanie jest tak bardzo potrzebne. I pozwólcie, że teraz te cztery elementy przez chwilę rozwinę. Co to znaczy zwycięstwo nad śmiercią? W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi tak, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc, jeżeli jesteś grzesznikiem, to zapłatą za grzech jest twoja śmierć. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jeżeli ktoś nie grzeszy, bo możesz takie mieć mniemanie o sobie, no ja nikogo, wiecie, w Polsce to jest... Mówię do Polaków, więc pozwolę też kulturowo mówił do Polaków. My Polacy nieraz mówimy tak. Ja nic takiego złego nie zrobiłem. No jaki grzech? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. No raczej staram się dobrze czynić, to chyba wszystko w porządku. I mamy często takie poczucie, że grzech dotyczy tych złych ludzi, ale nie nas. A więc czy prawdą jest to, że ja nie jestem grzesznikiem, bo mam o sobie takie mniemanie, że jestem porządnym człowiekiem? I tu mamy odpowiedź w liście do Rzymian. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. I chociaż możesz porównywać się z innymi ludźmi i zupełnie dobrze przez to wyglądać, nie macie nieraz czegoś takiego, idziesz na przykład parkiem,
patrzysz, a tam w parku taki zapijaczony leży, tam siedzi i tak sobie mówisz, o Boże, dobrze, że ja taki nie jestem. Albo tak patrzysz na kobietę, która gdzieś tam, prawda, coś złego i tak mówisz, och, jak ona może. I to mówisz, jak ona może, to nie tylko ze współczucia, ale przede wszystkim chcesz powiedzieć, no ja taka nie jestem. A więc bardzo często próbujemy budować naszą osobowość, próbujemy swoją osobowość budować na porównywaniu się z innymi. I wtedy zawsze dobrze wyglądamy. Wiecie, ja zawsze znajdę gorszych od siebie i powiem, no taki zły nie jestem. Prawda? Tak jak jeden człowiek powiedział, nie? Ale jak on tak może? Ten to Pana Boga potrzebuje. On leje swoją żonę każdego dnia, 7 dni w tygodniu, a ja tylko 2 razy w tygodniu. Prawda? Już tak lepiej się czujesz. Lepiej się czujesz, bo zobacz, nie robisz tego, co on. Ale tak naprawdę każdy z nas jest grzesznikiem. Dlatego też w pewnym momencie w sercu każdego z nas pojawia się też lęk przed śmiercią. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę Bóg tworząc nas, dał nam życie i to życie wieczne, więc my cały czas mamy pragnienie życia. Nasza córka, a właściwie nasz zięć ma babcię, która w tym roku 102 lata kończy. I mówi, Pan Bóg o mnie zapomniał. I co jest ciekawe, babcia Kamila ma 102 lata, ale ja mogę widzieć, ile ona jeszcze w sobie ma życia. Jeszcze niedawno, 40 lat temu, kiedy patrzyłem na gości w moich wieku, mówię, ale dziadek. A ja mam takie wrażenie, że ciągle jestem taki sam. Bo tam wewnątrz ja cały czas jestem taki sam. Nie wiem, czy są to tutaj 55-latkowie, ale jak ja patrzę na 55-latków, to mówię, ale oni starzy. Prawda? Mamy w sobie to życie. I zauważcie, nawet kiedy ktoś ma nekrologię, jak czytamy, prawda? 80 lat, no mógł jeszcze pożyć. No 85. Moja mama w ubiegłym roku odeszła do wieczności. Miała niespełna 86 lat. Ale zawsze tak mówiła, no daj Boże, żeby jeszcze troszkę pożyć. Ona miała w sobie to życie. Ona chciała cały czas żyć. I to jest coś takiego naturalnego. Ale grzech doprowadził do tego, że przychodzi śmierć. Śmierć, której często się boimy. I Pan Jezus tam na krzyżu tę śmierć pokonał. Na krzyżu śmierć została pokonana. I wiecie, my nie widzimy tego na krzyżu. Bo na krzyżu widzimy śmierć Pana Jezusa. Na krzyżu widzimy to, jak Go zdejmują już martwego i wkładają do grobu. Czyli można powiedzieć, śmierć triumfuje. Ale w mniemaniu tych, którzy tak patrzyli, to ta śmierć triumfowała tylko 3 dni. Bo po 3 dniach wielki kamień, który przyciskał wejście do grobu, został odwalony, a nasz Pan zmartwychwstał. Zmartwychwstanie jest manifestacją zwycięstwa nad śmiercią, które dokonało się na krzyżu. I mimo, że coraz częściej będziemy atakowani takimi informacjami jak kilka lat temu. Pamiętam, to było właśnie przed świętami wielkanocnymi. National Geographic. Wiecie, wiarygodne źródło. Pokazuje, że znaleziono grób. A w tym grobie szczątki. Do kogo należał ten grób? Podpis do Jezusa. Znaleźliśmy szczątki Jezusa Chrystusa. Co tak naprawdę się stało? A więc On umarł i śmierć zwyciężyła. Jego szczątki leżą w grobie. Śmierci nic nie zwycięży. Za rok już o tym nie mówiono. Dziwiłem się, że w tym roku nawet o tym nie wspomniano. Ale coraz częściej będziemy atakowani takimi informacjami. Zauważcie, już od samego początku przygotowywano informacje. W razie, gdyby coś się stało, że on by zniknął z grobu, pamiętacie? Zagwarantujemy wam bezpieczeństwo i powiemy, że uczniowie go wykradli. Tylko nie, że zmartwychwstał. Bo zmartwychwstanie jest największą porażką diabła. Pan Jezus zwyciężył śmierć. Dzisiaj wiele osób tego tak bardzo się boi, że pewnego dnia ten dzień przyjdzie. Ja wiem, że to miała być ewangelizacja i to miało być coś miłego, a ja tutaj zaczynam mówić o śmierci. Śmierć nie jest miła, ale miłą jest informacja, że możesz od niej być uwolniony. Bo Pan Jezus na krzyżu zwyciężył śmierć. Nie musisz się jej bać. Spotykam osoby. Często zauważam, że są to osoby starsze, które w takiej bardzo szczerej rozmowie nieraz proszą: bracie, pastorze, pomódl się, bo ja tak bardzo boję się. Boję się umrzeć. Boję się, bo tak jest coś takiego, co gdzieś ten lęk we mnie wytwarza. Wtedy nigdy inną modlitwą się nie modlę, jak wtedy przychodzimy pod krzyż. Bo tam nastąpiło zwycięstwo. Dlatego apostoł Paweł nie w przypływie, wiecie, takiej nonszalancji, takiej zarozumiałości powiedział: gdybym miał wybrać życie czy śmierć, pamiętacie, co on powiedział? Wybrałbym śmierć, dlatego że wtedy bym był z moim Panem. Ale ze względu na was jeszcze trochę zostanę. To nie było zrobienie na tych, którzy ten list czytali, dobrego wrażenia. To było rzeczywiste pragnienie śmierci, bo on wiedział, że śmierć jest połączeniem się twarzą w twarz Zbawicielem. Była taka piosenkarka gospel w Stanach Zjednoczonych, nazywała się Mahalia Jackson. Pięknie śpiewała. Ona w pewnym momencie śpiewała na festiwalu. Potężne chmury zaciągnęły nad amfiteatr. Radowe komunikaty były takie, że za chwilę ulewa będzie. Jury już praktycznie decydowało się, żeby przerwać koncert, a wtedy ona wzięła mikrofon i zaczęła śpiewać. I dosłownie te chmury się rozeszły. Wszyscy uznali to za cud. Ale była to kobieta, która cały czas mówiła: jak ja już bardzo chciałabym być w domu Ojca. Jak bardzo chciałabym być już z moim Jezusem. Śmierć została pokonana. Bracia i siostry, przez krzyż z śmierci idziemy do życia wiecznego. Nie pokładajmy tylko nadziei tu i teraz, bo to, co jest tu i teraz, będziemy musieli zostawić. Pamiętam, jak pierwszy raz byłem w Stanach Zjednoczonych, 97 rok. Wiecie, Ameryka, 97 rok, Polska, jaka różnica. Tak jechałem i nagle jadę takim eleganckim samochodem w eleganckiej dzielnicy i nagle patrzę, konwój jedzie żałobny. Jadą na cmentarz i pomyślałem sobie: to i tu ludzie umierają? Im to dopiero tu szkoda umierać. W Ameryce żyją. Wiecie, nie pokładajmy tylko nadziei w tym, co jest tutaj. Jeżeli chcesz Jezusa tylko po to, aby lepiej żyło ci się na ziemi, apostoł Paweł mówi: jesteś najbardziej pożałowania godny z wszystkich ludzi. To nie znaczy, że nie możemy pokładać nadziei w Jezusie w tym życiu, ale jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, bo zmartwychwstanie otwiera drzwi dla naszego życia wiecznego. Jeden z nas będzie żył dłużej, inny krócej. Ktoś z nas może odejdzie w wieku 50 lat, ktoś 60, 80. Życzę wam wszystkim 100 lat, ale wiem, że życzenia nie mają mocy sprawczej. Ale pewnego dnia będziemy musieli odejść. A więc krzyż jest miejscem uwolnienia od śmierci, od lęku przed śmiercią. Po drugie, krzyż to uzdrowienie chorych. Izajasz powiedział: lecz on nasze choroby nosił, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Mamy dziesiątki świadectw uzdrowienia Bożego. Pozwólcie, że kilka przykładów podam. Ja nawet nie pamiętam, czy ten przykład podawałem, kiedy byłem u was pół roku temu, ale w związku z tym, że
kilka tygodni temu razem z żoną byliśmy na konferencji Powołanie i Pasja dla osób, które pracują z ludźmi najbardziej potrzebującymi pomocy. Tam spotkałem się z jednym z braci, takiego brata, bardzo, bardzo jesteśmy też zaprzyjaźnieni z powodu takiej szczególnej rzeczy. To był, który rok? To były lata 90. Mieliśmy ewangelizację i pamiętam, jak on razem z żoną siedzieli w pierwszym rzędzie. Ja głosiłem Ewangelię, opowiadałem o mocy Bożej, o mocy uzdrowieńczej. A oni ani się nie uśmiechali, nawet specjalnie nie zwracali na mnie uwagi. Wiecie, byli bardzo, bardzo tacy zakłopotani. Kiedy mówiłem coś wesołego, wszyscy się uśmiechali, tylko nie oni. Kiedy mówiłem coś smutnego, wszyscy byli poruszeni, tylko nie oni. Takie, wiecie, zimne twarze, trzymają się mocno za rękę, patrzą w ziemię. I kiedy zrobiłem wezwanie na koniec, pierwsi wybiegli i stanęli z przodu. Były to osoby, które były nowonarodzone. Oni znali osobiście Jezusa Chrystusa. One chodziły do kościoła w Jeleniej Górze, zresztą do dzisiaj do tego kościoła chodzą. Ale mieli wielki problem. Byli 6 lat małżeństwem. Teraz to świadectwo trochę skoryguję, dlatego że wydawało mi się, że problem był w jednej osobie, okazało się, że w dwóch. Kiedy podszedłem do nich i pytam się, o co chcecie, żebym się modlił? On powiedział, właśnie wracamy z kliniki. Od kilku lat próbowaliśmy się leczyć, rozwiązać problem naszej bezpłodności. Dramat polega na tym, że z początku myśleliśmy, że tylko jeden z nas ma ten problem. Okazało się, że oni obydwoje nie mogą mieć dzieci. Ani on nie może dać dziecka, ani ona nie może mieć dziecka. Byli zupełnie załamani. Kiedy nałożyłem na nich ręce, Pan Bóg wypełnił je swoją obecnością i nagle dał mi obraz. Wręcz krzyknąłem do nich i powiedziałem, dlaczego się w sercach oskarżacie? Nie oskarżajcie się, bo wiecie, często jest tak, że kiedy coś się dzieje w twoim życiu i nie możesz tego rozwiązać, zadajesz Panu Bogu pytanie, Boże, co ja takiego zrobiłem? Za co mnie to spotkało? Bo wiecie, bo zawsze złe rzeczy to spotykają złych ludzi, ale dlaczego mnie spotykają? W ich sercach było tyle bólu. Więc zacząłem się o nich modlić. I nagle znów Duch Święty stąpił na mnie i zacząłem prorokować. Wiecie, są proroctwa bezpieczne i są proroctwa niebezpieczne. Bezpieczne proroctwo to jak ktoś prorokuje na... Ja lubię słyszeć takie słowa. Ja wiem, że jestem dzieckiem Bożym, wiem, że jestem kochany przez Pana, ale ja lubię, kiedy ktoś na przykład mówi do mnie, Marku, tak czuję, żeby ci powiedzieć, że Pan cię kocha. Zawsze mi to sprawia radość, tak jak mi wielką radość sprawia za każdym razem od 34 lat, kiedy moja żona mówi do mnie, kocham cię. Nigdy nie mówię, wiem o tym. To jest zawsze miłe, to jest zawsze budujące, ale to są proroctwa bezpieczne. A ja akurat zostałem Duchem Świętym wypełnionym i miałem takie mniej więcej proroctwo. Nie oskarżajcie się w waszych sercach, bo mam dla was przygotowany wielki dar, mówi Pan. Za rok będziecie oglądać owoc waszej miłości. Amen. I wtedy pomyślałem, Boże, a co będzie, jak rok minie i nic nie będzie. Wiecie, to nie jest tak, że kaznodzieja nie ma wątpliwości. Kaznodzieja, tak jak każdy też ma mózg składający się, teraz trochę anatomii, z dwóch półkul. I kiedy modlę się, to jedna półkula mówi tak, bądź uzdrowiony w imieniu Pana, a druga półkula mówi, a co będzie, jeżeli nic nie będzie. Wiecie, to ta druga półkula nakłania, żeby później powiedzieć, bracie, bo to tak może w procesie, to może tak po pewnym czasie, wiecie, tak dla bezpieczeństwa. Tak, to jest dobre, to nie jest coś, co ma nas osłabić, to jest coś, co pokazuje, że jesteśmy normalnymi ludźmi, tak jak był Piotr normalnym człowiekiem. Wiecie, wyszedł z łodzi, Pan Jezus powiedział, przyjdź do mnie, idzie po tej wodzie, nagle wątpi, zaczyna topić się. Ostatnio słyszałem takie słowa, gdyby Piotr wiedział, że przez 2000 lat będą ciągle o tym mówić, jak on to zwątpił, to by nigdy z tej łodzi nie wyszedł. A więc też Biblia pokazuje tych świętych jako takich wielowymiarowych ludzi, takich zupełnie normalnych. Nie zapomnę, jak po kilku miesiącach spotkałem pastora tego kościoła.
I tak spytałem się o to małżeństwo. I on z takim uśmiechem mówi, wiesz, on chodzi, ale ona teraz nie chodzi do zboru. Pomyślałem sobie, no ładnie. Nie dość, że problem, to jeszcze... Ja mówię, a co się stało? A on mówi, bo cały czas źle się czuje, ma wymioty. Bo ona jest w ciąży. Moi kochani, rok później, on mi nawet to przypomniał, to bardzo, bardzo to pamiętamy obydwoje, ten ojciec i ja. Idę z naszymi przyjaciółmi z ośrodka w Janowicach, w Jeleni Górze pojechałem, zabrałem niektóre osoby na lody, więc idziemy ulicą i nagle patrzę z daleka, a oni idą z wózkiem. Wyciągnęli taką piękną córeczkę i powiedzieli, to jest ten wujek, który cię wymodlił. Kilka lat później urodziła im się druga córeczka. Miałem wielki przywilej kilkanaście lat później tę dziewczynkę ochrzcić, a później jej siostrę. A 6 września będę miał wielką radość udzielić im ślubu. Tej dziewczynce, która dziś już jest kobietą, która poznała fantastycznego, młodego, nawróconego człowieka. Bóg jest Bogiem cudów. Ufajmy w to. Tak szybko nie rezygnujmy z modlitwy. Ja wiem, że niektóre modlitwy, odpowiedź przychodzi tak nagle, a na inne musimy czekać. Są modlitwy, na które tak długo czekamy, ale nie rezygnujmy z modlitwy. Mówiłem o tym w ubiegłym roku. Nie rezygnujmy tak szybko. Dzisiaj przez Skype'a rozmawialiśmy z naszymi dziećmi, ale też z moją siostrą. Moja siostra jest 11 lat starsza ode mnie. Tak bardzo chciałem, żeby ona też poznała Pana Jezusa, jak ja poznałem, jak my poznaliśmy. Więc co robiłem? Zacząłem się o nią modlić. I modliłem się o nią. Wiecie, ile lat się modliłem? 29. I oddała swoje życie Jezusowi. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Jednym z problemów, dla którego często nie otrzymujemy tego, o co prosimy, jest to, że tak szybko poddajemy się i rezygnujemy. Bo minęło trochę czasu, bo nie jest tak, jak myślałem. Widocznie tak musi być. Taki już mój los. Tak miało być. Ale Bóg ma dla ciebie uzdrowienie. Jego obietnica mówi, lecz On nasze choroby nosił. On nie poniósł swoich chorób. On poniósł nasze choroby. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wierzę w to. Moja żona ma bardzo poważny problem z kręgosłupem. Tu jest u góry szyjny, to jest wielki ból. I wiecie, mówię to dlatego, żeby pokazać taką rzecz. To nie jest coś, co jest od tygodnia dwóch. To już trwa kilka lat. Ale podjęliśmy decyzję. Nie będziemy rezygnować w modlitwie. Za każdym razem modlimy się tak, jakbyśmy modlili się po raz pierwszy. I wyznajemy to i ten moment już teraz, dziś, Panie. To, że minęło już tyle czasu i nic się nie zmieniło, to nie jest powód, żeby zrezygnować, aby prosić Pana o rozwiązanie problemu. Bo nieraz, wiecie, świadectwa mówimy takie, no i już się pomodliłem, trak zostało. A więc to nie jest tak, że za każdym razem, kiedy się pomodlę, już jest wszystko rozwiązane. Są rzeczy, za którymi czekamy, ale przez wiarę już widzimy te rzeczy, które otrzymamy. Bo bardziej ufamy Bożemu Słowu niż zdrowemu rozsądkowi. I mamy wspaniałe Boże marzenia. Wiecie, był taki bardzo mądry człowiek, Albert Einstein. On był astrofizykiem, wybitnym intelektualistą. I on powiedział ciekawą rzecz. Marzenia są o wiele większe niż wiedza, bo wiedza jest ograniczona. I kiedy myślę o tym, to myślę sobie, a jaki jest Pan Bóg? Jak bardzo On jest nieograniczony. On, marzenia są czymś, co rodzi się w Twoim sercu, a Bóg to nie jest przecież wymysł mojego serca, ale On jest. Jest wszechobecny, nie tylko. Jest wszechmogący, wszechpotężny, wszechwiedzący. Nie wiem, w jakiego Boga wierzysz, ale taki jest mój Bóg.
Nieraz nie rozumie, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Nawet kiedy czytam Biblię, dlaczego ten biedny Tymoteusz musiał na swoje dolegliwości żołądka pić po trosze wino z wodą? Dlaczego Trofima Paweł zostawił w Milecie chorego? Ja nie chcę uważać, bo Trofim był niewierzący i w ogóle, bo nieraz zaczynamy się oskarżać. Może pewnego dnia otrzymamy odpowiedź, może nie, ale wiem jedno. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Wiele lat temu powiedział, będziesz zbawiony ty i dom twój. Moja żona wtedy jeszcze nie była nawróconą osobą. A później Pan Bóg powiedział, całym domem służyć będziecie Panu Bogu. Jeszcze wszystkich dzieci wtedy nie miałem. Dzisiaj, po 34 latach, jesteśmy wszyscy nawróceni i całym domem służymy Panu Bogu. Bóg jest wierny obietnicą. Nasz starszy syn jest od 6 lat pastorem, ale kiedy miał 17 lat, to wydawało mi się, że on nigdy za Panem Bogiem nie pójdzie. Był kompletnie niezainteresowany kościołem, raczej towarzystwo, wiecie, piwko, jakaś tam trawka, takie jak to młody człowiek. Ale Bóg jest bardziej wierny obietnicy swojej niż to, co moje oczy oglądały. Moje oczy chciały mnie przekonać, nic z tego nie będzie. Nie pozwól, aby twój zdrowy rozsądek był większy, silniejszy od Bożej obietnicy. W jego ranami i sińcami jesteśmy uleczeni. Trzecia rzecz. Krzyż to klucz do wolności od zniewolenia. Kiedy Pan Jezus wygłosił pierwsze kazanie, pamiętacie, było to w Nazarecie, kiedy wszedł do synagogi, wtedy otworzył proroka również Izajasza i przeczytał te słowa. Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, i teraz uwaga, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, i teraz, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Jak wiele osób dzisiaj jest zniewolonych. My bardzo często w zniewoleniu to myślimy o alkoholu, narkotykach, pornografii. Można być zniewolony środkami uspokajającymi. Można być zniewolony komputerem, telewizją. Można być zniewolonym samochodem, który bardziej pielęgnujesz i głaskasz niż swoją żonę. To jest problem. Jeżeli, żono, jesteś mniej głaskana niż samochód twojego męża, to twój mąż ma poważny problem. Dziś będę się o niego modlił. Zobaczcie, ile jest takich zniewoleń. My tylko często patrzymy na te takie, z którymi nie mamy nic wspólnego. Alkoholizm, o, ci alkoholicy. Ale ile rzeczy nas w codziennym życiu wiąże, zniewala. Jak wiele razy potrzebujemy, żeby sobie o kimś pogadać. Nie możemy wręcz bez tego żyć. Wie Pani, tylko to, co Pani powiem, niech zostanie w naszej dzielnicy. Zniewoleni od serialów. M jak miłość. O, jak to dobrze, że już można w internecie ten odcinek zobaczyć, bo nie wyobrażam sobie życia, gdybym go nie zobaczył. Wiecie, co później jest problemem? Że te seriale zaczynają kreować nasze życie. I zaczynamy myśleć jak w tych serialach? Zaczynamy się zachowywać jak w tych serialach? Zaczynamy tak żyć. Moralność nasza zupełnie upada. Ale mówimy, przecież ja to tylko tak dla żartów. Dla żartów horoskopy czytamy. No bo przecież tylko dla żartów dajemy cygance ręce, żeby powróżyła. Przecież to tak tylko dla żartów korzystamy z okultyzmu. No bo przecież my w to tak naprawdę nie wierzymy. A diabeł się cieszy. Możesz dla żartów, wiecie, przez czerwone światło jechać. I zobaczymy, jak policja cię potraktuje jako żart. Wiecie, są rzeczy, które możesz traktować jako żart, ale to żart nie jest.
To są rzeczy, które mogą doprowadzić do ruiny całkowicie Twoje życie. Mamy młodego człowieka w kościele. To jest tak, jak w krótkim czasie chce się mieć dużo pieniędzy. Więc poszedł do kasyna i zaczął grać. I za każdym razem był przekonany, teraz się nie udało, ale teraz się uda. I kolejne pieniądze. No nie udało się, już straciłem, ale przecież ja mogę tyle wygrać, że nie tylko dostanę to, co straciłem, ale dużo więcej. I nagle ten ostatni, wiecie, żeton czy pieniążek się wrzuca. I nagle się nie ma nic. A się wie, że teraz jakbym zagrał, to na pewno bym wygrał. Więc co? Leci i pożycza. Bierze kredyt. Po kilku latach jego życie jest zupełnie zrujnowane. Niewinna zabawa. A więc uważajmy na niewinne zabawy. Mężczyźni, uważajmy na niewinne zabawy. Dzisiaj internet jest pełen pornografii. Wiecie, jak to brzmi mocno? Pornografia. Ale przecież my jako mężczyźni jesteśmy wzrokowcami. Nie lubisz popatrzeć na ładną kobietę. Jak nie lubisz popatrzeć na ładną kobietę, to jakiś problem w twoim życiu jest. I diabeł to wykorzystuje. I chce cię tym zniewolić. Dlatego Pan Jezus mówi, uważaj. Uważaj na twoje oczy. Bo one mogą doprowadzić do katastrofy. Uważaj na swoje uszy. Kiedyś powiedziałem, tak mi się zrymowało. Oczy i uszy to drzwi do naszej duszy. I dlatego diabeł chce pozyskać, aby później wejść. A na końcu przychodzimy i mówimy, co ja mam zrobić? Mamy takie fajne małżeństwo w kościele. On jest chłopakiem uzależnionym. Był już w ośrodku. Jego żona tydzień temu chrzest przyjmowała, a jego nawet na tym chrzcieniu. Bo siła uzależnienia tak wielka, że mimo takich, wiecie, postanowień typu ja wezmę się w garść, bo ja teraz postanę, bo ja mam silną wolę. Wiecie, nieraz okazuje się, że problemy mają o wiele większą siłę niż nasza wola. I okazuje się, że chociaż postanawiamy, to później z powrotem wracamy do tego samego miejsca. Ale tam na krzyżu jest rozwiązanie, jest uwolnienie. Jeden z młodych ludzi, który, bo mieliśmy tydzień temu chrzest, jeden z młodych ludzi był bardzo otwarty i opowiedział o swoim zniewoleniu pornografii. Powiedział, byłem zniewolony. Zaczęło się tak niewinnie, a później nie byłem w stanie tego kontrolować. Wyłączałem, było mi tak źle, postanawiałem, że już nigdy, a później ta siła była tak wielka, że z powrotem do tego zaglądałem. Ale dzięki Panu Jezusowi za Jego śmierć na krzyżu, bo ta moc, tam, która się objawiła, jest większa od mocy pornografii, większa od mocy alkoholizmu, większa od mocy narkotyków. Dlatego kiedy masz dziecko może, współmałżonka, który ma problem i nie może sobie z nim poradzić, módl się i za każdym razem w modlitwie przyprowadzę go pod krzyż. I powiedz, Panie, niech moc krzyża teraz objawi się na nim. Bo tylko ta moc może go tak naprawdę wyzwolić. I ostatnia rzecz. Krzyż to miejsce pojednania. W drugim liście do Koryntian czytamy, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Bardzo lubię ten fragment, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. I tutaj pojednał nas z sobą i na tym chciałbym się zatrzymać. Co to znaczy pojednał nas z sobą? Jesteśmy małżeństwem. Pan pojednał nas z sobą. Krzyż to dwie belki. Kiedyś mój przyjaciel tak pięknie opisał znaczenie tych belek. O, mamy tutaj. Ta belka pierwsza to jest pojednanie człowieka, który jest na ziemi z wszechmogącym Bogiem, który jest w niebie. A druga belka jest pojednaniem człowieka z drugim człowiekiem. Nie ma innego miejsca. Dzisiaj punkty psychologiczne, terapeutyczne zapełnione są małżeństwami, które się rozpadają. Nie potrafią rozwiązywać problemów. Uważają, że jest zbyt duża niezgodność charakteru. Pokazują różne problemy i tak bardzo mocno się obciążają. I mimo, że coraz więcej jest takich poradni, których celem jest pomóc temu małżeństwu, to cały czas jest coraz więcej rozwodów. I to jest dramat. Pamiętam, któregoś dnia byłem w sądzie. Już nie pamiętam, jaka była przyczyna. Nie miałem żadnej swojej sprawy. Nieraz w związku z tym, że prowadziliśmy pracę z osobami uzależnionymi, a oni mieli wiele różnych sytuacji, więc byłem też proszony, aby przedstawić sytuację na przykład z aktualnego funkcjonowania na przykład człowieka, któremu pomagaliśmy. Ale akurat przechodziłem koło korytarza, gdzie są sale rozwodowe. Tam przy tych salach rozwodowych jest najwięcej ludzi. I te kartki, o której godzinie są najbardziej zapisane. I wiecie, tak stanąłem, dlatego że drzwi się otworzyły od sali rozpraw i wychodzili ludzie i po chwili wychodzi dosyć młody mężczyzna i kobieta. Ona z takim żalem patrzy na niego i mówi: jak mogłeś tak kłamać? Jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś tak łgać? A on taki, wiecie, taki cyniczny uśmieszek i w ogóle ją ignorował i nawet nie miał zamiaru się odezwać. Tak popatrzyłem na tych dwoje ludzi. W jego sercu taki cynizm, ta kobieta tak bardzo zraniona, taka zbolała, a przecież młodzi ludzie prawdopodobnie nie później niż 10 lat wcześniej prawdopodobnie była ubrana w piękną, białą suknię. A on w piękny garnitur. Być może w pięknym kościele. Och, zamówione były też organy. Och, wiecie, my mamy, jesteście Polakami, wiecie, my potrafimy mieć w ładnych kościołach śluby, prawda? Jak to pięknie wygląda, ten dźwięk, to wszystko. I tak, wiecie, patrzą na siebie i mówią: ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. Ale kłamał. Nie, on wcale wtedy nie kłamał. Kiedy on to mówił, był przekonany, że tak będzie. I kiedy ona mu odpowiadała, przekonana była, że tak będzie. A później, wiecie, wyszli z kościoła i ryż rzucali, czy tam cokolwiek innego. I viva młoda para. I patrzyli w oczy, a na sali krzyczeli: gorzko, gorzko. I sobie buziaczki dawali. I już patrzyli na zegarek, jak tu prędzej się zerwać z tego. No to szybciutko niech ten tordzik wywiozą, no bo on jest jakby taką ostatnią częścią, welonik rzucimy. I ciak do hoteliku jedziemy, no bo chcemy przecież tę miłość skonsumować. Bo przecież tak bardzo się kochamy. I tak było, ale później coś zaczęło się dziać. Może od drobnych rzeczy. Brak komunikacji. Może nagle się okazało, że rozbieżność faktycznie jakichś zainteresowań. Może on wszedł w jakąś przyjaźń, może ona weszła w jakąś niewłaściwą przyjaźń. Może był moment, w którym już nie byli w stanie się dogadać, a jedyne rozmowa to była, wiecie, argumenty, siła głosu i tylko krzyk, kłótnia. I pytanie, to po co tak dalej żyć? Jaki jest sens? Jak wiele ludzi staje w takim momencie. I ja nie mam zamiaru teraz powiedzieć, ona winna, on winny, bo tak naprawdę w tym wszystkim tylko diabeł triumfuje. A jeżeli jest to już rodzina, to tymi, którzy najbardziej cierpią, to dzieci w tym są. Ale nieraz i one nie są argumentem, żeby uratować sprawę. I mama przychodzi i mówi: o synku, no zobacz, masz taką ładną żonę, weź się w garść, co ty robisz? My przecież dobrze radzimy naszym bliskim. Ale zobaczcie, problem jest tak wielki, że nasze dobre rady rodzicielskie nie mają siły już cokolwiek zrobić. Co zrobić, żeby nasze małżeństwa były silne? Bracie, siostro, miej czas, żeby z żoną przyjść pod krzyż, modlić się. Kiedy macie kryzys, nie uciekajcie od siebie. Rozmawiajcie sobie. Wiem, że to jest trudne. spróbuj powiedzieć: tak, kochanie, masz rację. Brat jest Ormianinem. My mamy małżeństwo ormiańsko-polskie. Nie muszę wam mówić, że pół roku po ślubie już musiałem duszpasterskie rozmowy mieć. Jedno i drugie Biblię trzymało. Tylko wiecie, jest pewna przestrzeń kulturowa, którą też musimy zrozumieć, która może mieć wpływ na różne niewłaściwe zachowania. Fantastyczni ludzie. Kochamy ich bardzo. Są częścią naszej grupy też domowej. Brali ślub nie jako dwudziestolatki, ale jako już czterdziestoparolatki, więc też już byli dojrzałymi osobami. Czy tak już musi zawsze być? Ona do mnie mówi. Nie. Jest ktoś, kto niszczy podziały kulturowe, wiekowe, pokoleniowe podziały. To wcale nie jest tak, żeby za każdym razem było: ach, bo ta dzisiejsza młodzież jest naprawdę cudowna. I wcale nie musi być podziałów. Ja kocham młodzież w naszym kościele. Mamy super relacje. Ja jak mam spotkanie z nimi, ja nieco inaczej wyglądam niż w tej chwili. Ktoś mi powiedział, że ja dzisiaj się obrałem jak na pogrzeb. A nie, to chyba ja sam to powiedziałem. Ale tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, żeby doświadczyć tej mocy. Mocy, która płynie z Golgoty. Więc chciałbym zakończyć moje zwiastowanie. Dlatego, że mowa o krzyżu jeszcze nie rozwiązuje naszych problemów. Potrzebujemy doświadczyć mocy krzyża. Być może w twoim sercu jest taka niepewność, co się stanie z tobą, kiedy umrzesz. Może nie masz pewności zbawienia. Dzisiaj możesz przyjąć Pana Jezusa do swojego serca jako osobistego Zbawiciela. Ale być może jako pojednane dziecko Boże również masz taki silny lęk. Chciałbym modlić się z tobą, aby Pan ten lęk zabrał. Być może jest problem zdrowotny. Czy to na płaszczyźnie ciała, czy na płaszczyźnie duszy. Pan Jezus mówi o uzdrowieniu i zachęca nas też jako Kościół, abyśmy modlili się o chorych. Nawet jest obietnica dla dzieci Bożych. Tym zaś, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Ostatnie zdanie. Na chorych ręce kłaść będą, a oni wyzdrowieją. To jest Boża obietnica. Być może jesteś w jakimś zniewoleniu, z którego nie możesz wyjść i potrzebujesz Bożej pomocy. On dzisiaj jest gotowy pomóc Tobie. On nie chce, żebyś w tej walce pozostał sam, bo sam będziesz w pozycji przegrany. Bądź z Nim. On przeprowadzi cię przez każdą sytuację, w której się znajdujesz. Ja byłem człowiekiem uzależnionym. Moja żona opowiadała siostrą, więc znają historię też mojego życia. Miałem 23 lata. Moja żona już była po próbie samobójczej. Mieszkaliśmy w garażu, który miał 9 metrów kwadratowych. A ludzie, kiedy przechodzili koło mnie, kiedy gdzieś tam pod płotem leżałem, to tak współczuciem patrzeli. Co z niego wyrosło? Co to się też stało? Czy ja nie chciałem być innym człowiekiem? Chciałem być innym człowiekiem. Brałem się w garść. Cała silna wola, spotkania z psychologami. Ale za każdym razem wracałem do tego samego miejsca. Aż do dnia, kiedy spotkałem się z Jezusem, który przez moc Golgoty dał mi całkowitą wolność. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Może potrzebujesz pojednania. Może nie tylko jest to związane z małżeństwem, ale może straciłeś relacje ze swoimi dziećmi. Często potrzebujemy pojednania międzypokoleniowego, między rodzicami a dziećmi. Ja wiem, że możecie mieć tutaj, skoro wiem, jak to w Polsce wygląda, to zdaję sobie sprawę, jak to może wyglądać na przykład w Niemczech. Wiem, jak w Stanach Zjednoczonych to wygląda, kiedy rodzice są bardzo polscy, często ciężko pracują, także nawet dobrze języka się nie nauczą, a dzieci już chodzą do szkoły i nagle po prostu zupełnie ludzie, którzy nawet nie mogą mieć z sobą dobrego kontaktu, tracą relacje z sobą. A przecież tego nie chcą. dobrze, że Pan Jezus umarł na krzyżu i dokonał pojednania. On może przybliżyć Cię do Twoich dzieci, On może przybliżyć Cię do Twoich rodziców, bo to nie znaczy, że za każdym razem Ty musisz być rodzicem. Może jesteś dzieckiem, które potrzebuje zbliżenia do rodzica. Wierzcie mi, nasze dzieci bardzo nas kochają. One nie zawsze wyrażają swoją miłość tak, jak my byśmy oczekiwali. Ale one wcale nie mniej nas kochają, niż my je kochamy, chociaż one mówią, ach, ci starzy to mnie w ogóle nie rozumieją. To jest miłość, która jest z jednej i z drugiej strony. Pan
Bóg jest dobry. Wiecie, możemy... Zobaczcie, właśnie troszkę głośniej. Zobaczcie, brat tak pięknie gra. Ja mogę teraz zacząć troszeczkę modulować głosem i mówić, bracia i siostry, a teraz... I możemy stworzyć piękną atmosferę, ale chcę wam coś powiedzieć. Atmosfera nie rozwiąże twoich problemów. Popłyną łzy z twoich oczu, poczujesz się taki silny, wyjdziesz z tego miejsca i powiesz, ale było super, 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 ale za tydzień będziesz w tym samym miejscu, co wcześniej. Ty nie potrzebujesz atmosfery, ty potrzebujesz Jezusa Chrystusa. Dlatego mamy piękną atmosferę, ale niech ona nie będzie tym, czemu zaufamy. Zaufamy temu, co stało się na krzyżu Golgoty. Zaufamy Jezusowi Chrystusowi. Wszechmogący Boże Ojcze, tak bardzo dziękuję Ci za osoby, które wyszły tutaj do przodu, Panie, które potrzebują modlitwy, które potrzebują Twojej obecności. Panie, ja nie chcę tych osób nigdzie prowadzić prócz jednego miejsca. Chcę ich przyprowadzić pod krzyż. Panie, miejsce teraz będzie wypełnione Twoją obecnością. I nie chodzi mi tylko o uczucia, Panie. Chodzi mi przede wszystkim o moc zmieniającą. Aby ona spływała na każdą z tych, którzy są w tym miejscu. Czy są to osoby młode, czy starsze? Czy są to osoby, które wychodzą do przodu, aby przyjąć pojednanie z Tobą? Czy są to osoby, które już wiele lat idą za Tobą? Panie, Ty nie masz względu na człowieka. Każdy jest Tobie miły, kto szczerze przychodzi do Ciebie. Proszę, błogosław. Błogosław, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Bracie, jesteście starszymi Kościoła. Chciałbym, żebyście razem ze mną też usługiwali osobom, które wyszły do przodu. Módlmy się. Módlmy się. Ewo, chciałbym, żebyś siostrami się też modliła. Hallelujah.
Mm-hmm.